Bóg w cudowny sposób prowadzi. On jest naprawdę naszym przewodnikiem, naszym Bogiem, wspaniałym odkupicielem. Naprawdę się cieszymy, że Słowo Boże wypełnia się, że Słowo Boże jest naprawdę realne i Bóg jest realny i prawdziwy w naszym życiu. I jeżeli naprawdę przychodzimy szczerze do Niego, to zawsze nam odpowiada. Amen? Jest naprawdę cudowny. Kochani, ja się chciałem z wami podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza. Będziemy cytowali jeszcze kilka innych miejsc, ale otwórzmy to miejsce. Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, 1034 strona, 1034. Czytamy od pierwszego wersetu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenia. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął. A upadek jego był wielki, a gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. A gdy zstąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus, bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi, ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudze memu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim. Zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem, a powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka, ona zaś wstała i posługiwała mu. I tak dalej możemy czytać wiele przykładów o tym, co Jezus Chrystus uczynił. Ale dzisiaj, kochani, powinniśmy zupełnie inne kazanie słyszeć, o czym innym zupełnie powinniśmy mówić, prawda? A wy powinniście na to nabożeństwo przyjść ze palmami, tak? Widziałem na rynku, bardzo ładne były, naprawdę piękne, ja lubię, one są bardzo ładne, tak? A wyście przyszli bez palm i to ani jedna osoba o tym nie pamiętała. A ja nie pamiętałem, że dzisiaj trzeba o niedzieli palmowej, to trzeba, kochani, odpowiednie słowo też przeczytać, tak? Kochani, my nie przyszliśmy tutaj bez palm, dlatego że chcemy robić coś w opozycji do tego, co inni robią. Nie jesteśmy wierzącymi ludźmi, którzy, tak jak niektórzy mówią, że protestanci to są tacy, którzy ciągle protestują, prawda? Czyli zawsze są przeciw czemuś, prawda? Jak wszyscy robią tak, to my zrobimy inaczej, tak? Wszyscy z palmami, to my bez palm, tak? My jesteśmy chrześcijanie, którzy zrobią wszystko w opozycji do tego, co robi ogół. Nie, kochani. Nie mamy nic przeciwko palmom i nie mamy nic absolutnie przeciwko tym ludziom, którzy z palmami do kościoła przychodzą. Nie mamy nic. Macie coś przeciwko temu? Ja nie mam nic. Absolutnie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Tylko, kochani, powiem tak. Nie chciałbym, abyśmy my skupili się na rzeczach zewnętrznych, nie pamiętając o tym, czego żąda od nas Pan, jeśli chodzi o naszego wewnętrznego człowieka. Przeczytaliśmy w tym fragmencie, moglibyście powiedzieć, to nie jest kazanie do nas. Ale w tym fragmencie przeczytaliśmy, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenia. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama, wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Powiecie, nie, to nie do nas kazanie, to nie do nas słowo, to nie do nas się odnosi. Ale kochani, zwróćmy uwagę, że mamy być ludźmi, którzy umysły swoje mają nastawione na głos Boży, na Boże Słowo, na to, co mówi do nas Duch. Przypomnijcie sobie, co w objawieniu Jan napisał pod natchnieniem Ducha Świętego. Niech uszy wasze będą otwarte, aby słyszały, co Duch mówi do zborów, co Duch mówi do kościołów, co Duch mówi do serc. Niech serca wasze, uszy wasze będą otwarte, by słyszeć, co do was mówi Bóg. Kochani, można wyznawać, że Bóg jest wspaniały, że na krzyż posłał swojego jednorodzonego Syna, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Można też mówić o wspaniałych cudach, które tu Jezus Chrystus czynił. O tym też będziemy mówić. We wspaniały sposób uzdrowił człowieka trędowatego. W cudowny sposób uzdrowił człowieka sparaliżowanego. W cudowny sposób uzdrowił teściową Piotra, która leżała w gorączce. Możemy mówić o cudownych rzeczach, które Jezus Chrystus uczynił i to jest wszystko wspaniałe, to jest wszystko cudowne. Ale wiecie, Bóg oczekuje, że On ze swej strony zrobi coś dla nas, co będzie naprawdę ważne i bez czego my się zupełnie obejść nie będziemy mogli, Ale Bóg oczekuje, byśmy my zaczęli otwierać nasze serca, otwierać nasze umysły i dokładnie przyjmować to słowo, które jest do nas mówione i coś z tym słowem robić, prawda? Coś z tym słowem robić. Kiedy czytamy te wersety o szerokiej bramie i szerokiej drodze przestronnej, to zwróćmy uwagę, możemy powiedzieć, no tak, ale myśmy przecież przyjęli Jezusa Chrystusa, myśmy weszli na tą Bożą drogę. To wiecie, to tak jakbyśmy powiedzieli, że zawodnicy na stadionie, prawda, przygotowują się do startu, do biegu. I są w tych już blokach, nogi mają postawione i w pewnym momencie ten, który daje sygnał do startu, wystrzeliwuje i ludzie co robią w tym momencie? Startują, prawda? Ruszają, wybijają się z tych bloków i zaczynają biec, prawda? I jeden z zawodników zatrzymuje się, mówi, już wystartowałem. No ale trzeba dalej biec, no ja już wystartowałem. Wiecie, z chrześcijańskim życiem to jest tak. Szeroka jest brama albo wąska jest brama. Przechodzisz przez bramę i mówisz, ja już jestem zbawiony, nic więcej nie potrzebuję. Już wystartowałem. Już wystartowałem, już jestem dzieckiem Bożym. Już dalej nie muszę nic robić. Ja już jestem na drodze, jestem na stadionie, jestem na tym torze, po którym się biegnie. Już jestem tam. Cóż więcej mam zrobić? Prawda, że nic więcej nie trzeba? Nic nie trzeba. Kochani, jeśli chodzi o nasze życie, to Bóg przez swoje słowo będzie do nas przemawiał i przemawiał i przemawiał. I będzie oczekiwał od nas, że to, co do nas mówi, jest wprowadzane w życie, prawda? My nieraz mówimy, nawet mamy takie powiedzenie w naszym polskim języku, nie wiem, czy w innych językach też to tak jest, ale czasami się mówi, że do niektórych ludzi to jak mówisz, to jak grochem o ścianę. Co to oznacza? To oznacza, że rzucasz grochem, groch się odbija od ściany, tak? Prawda? I wraca. I znów rzucasz, i znów się odbija. I jaki jest efekt, jaki jest skutek rzucania grochem o ścianę? Żaden. Po prostu żaden. Dziury w ścianie nie zrobisz, bo groch za słaby. Polecieć nigdzie nie poleci, prawda? Nic, żadnego efektu, żadnego skutku. Z chrześcijańskim życiem może być dokładnie tak samo. Bóg może do nas mówić i mówić i mówić i mówić, a my co? No nic, po prostu nic. Ale wiecie, Jezus Chrystus był mocno zdziwiony w pewnym momencie, kiedy chodził między ludźmi i uzdrawiał. Bo wiecie, napotkał na człowieka, który był trędowaty, przybiegł do Jezusa, chociaż nie wolno mu było tego robić, prawda? Nie wolno mu tego było robić. Dlaczego? Bo człowiek trędowaty nie mógł się znajdować pośród zdrowych ludzi. Oni byli w odosobnieniu. Nie wolno było podejść na bliską odległość do drugiego człowieka, który jest zdrowy. Absolutnie, bo to bardzo zaraźliwa, zakaźna choroba i nie można było im się poruszać pomiędzy ludźmi. A ten człowiek, jest powiedziane, przyszedł do Jezusa, pokłonił się Jezusowi i to nie ze 100 metrów odległości się pokłonił, tylko blisko, musiał być bardzo blisko, skoro poprosił Jezusa Chrystusa o uzdrowienie, a Jezus Chrystus, jest powiedziane, co zrobił? Dotknął się go, czyli na taką odległość był od Jezusa, że Jezus Chrystus mógł go dotknąć. Dotknął się go i powiedział, bądź uzdrowiony. I co w tym momencie? Trąd przeszedł na Jezusa, tak? Natychmiast został uwolniony od swojego trądu. Ale wiecie, nie to jest najdziwniejsze w tym, co tu jest opisane. Ale następna sytuacja, która tu jest opisana, jest zadziwiająca. Bo kiedy Jezus Chrystus, jest powiedziane, wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik. Sprawa jak każda inna. Prośba o uzdrowienie, prawda? O uzdrowienie. Przychodzi setnik do Jezusa, mówi, Panie Jezu, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. A Jezus Chrystus jak zwykle odpowiada, dobra, nie ma sprawy, przyjdę i uzdrowię. I dalej chciał się zajmować innymi sprawami. I co Jezusa Chrystusa w tym momencie zaskakuje? setnik się odzywa i mówi: Panie, ja nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ja jestem Rzymianinem. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I to jest to, co zaskoczyło Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przestaje zajmować się innymi chorymi, odwraca się i jest zaskoczony. Coś ty powiedział? No niegodzien jestem, żebyś wszedł pod mój dach. Powiedz tylko słowo. Słowo tylko powiedz. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy. Mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Tamtemu przyjdź, a przychodzi. Słudze mojemu czyń to, a czyni. Jezus Chrystus był tym zaskoczony. Zupełnie zaskoczony. I mówi, odwraca się do ludzi i mówi, patrzcie, widzicie Rzymianina? W Izraelu tyle czasu chodzę i nie spotkałem ani jednego człowieka, który by mi coś takiego powiedział. Co powinien ten Rzymianin w tym momencie zrobić? Ucieszyć się, pochwalił go i pójść już do swojego domu, no bo przecież Jezus Chrystus już załatwił sprawę, już jego sługa będzie zdrowy. Dokąd ten Rzymianin czeka? Czeka, aż Jezus Chrystus skończy całą przemowę, aż skończy całe kazanie. Czasem trudno jest doczekać do końca kazania, prawda? A on doczekał do końca kazania, aż Jezus Chrystus wszystko wyłożył, wszystko powiedział i na końcu Jezus Chrystus odwraca się. Aha, a co do ciebie? Właściwie czemu ty tu czekasz? No uzdrowienie sługi. A, prawda, uzdrowienie sługi. Więc tak, mówi do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I to chciał posłyszeć Rzymianin. Dokładnie to. Wiecie co? On powiedział od początku, mówi, ja chcę od ciebie posłyszeć tylko słowo. Słowo, jedno słowo chcę posłyszeć od ciebie. I on to na to jedno słowo czekał. On by tam czekał do końca, ażby to słowo posłyszał. I posłyszał to słowo. Wiecie, jak ono brzmi? Idź. Idź, już idź. Wiecie, w tym świecie ludzie bardzo często wypowiadają słowa idź. Idź do diabła, albo odczep się ode mnie, a idź ty i tak dalej. Różne takie słowa mówią, a daj ty mi święty spokój, prawda? Ludzie mówią różne rzeczy. Ale to, że my mówimy idź, to może zupełnie nic nie oznaczać. Nic, zupełnie nic. W przypadku Jezusa Chrystusa i tego Rzymianina to słowo było kluczowe, to słowo dawało życie, to słowo dawało rozwiązanie. I wiecie, człowiek wierzący musi być nastawiony na to, żeby z rąk Bożych odbierać konkretne wypowiedzi, które są dla naszego życia. Uchwycić się tych wypowiedzi Jezusa Chrystusa i według konkretnych wypowiedzi Jezusa Chrystusa żyć. Konkretnie według wypowiedzi Jezusa Chrystusa żyć. Kształtować swoje życie według wypowiedzi Jezusa Chrystusa. A więc wejście na drogę chrześcijańskiego życia, wejście na drogę służenia Jezusowi Chrystusowi, to nie jest już koniec naszego duchowego rozwoju. Absolutnie. O prorokach co tu jest powiedziane? O prorokach jest powiedziane, że jeśli chodzi o proroków, to należy oczekiwać na co? Że będą co robić? Że będą wydawać odpowiednie owoce. My byśmy oczekiwali zupełnie czego innego, prawda? My byśmy oczekiwali tak, jakie jego życie to już nie jest nieważne. Ważne jest, że jak wypowiada proroctwo, to proroctwo musi się co? Spełnić, prawda? I tego byśmy tylko oczekiwali, prawda? A tu jest zupełnie co innego powiedziane. Zauważyliście? Jest powiedziane, od proroków oczekuje się tego, to jest normalne, że się oczekuje, że słowo się wypełni. Ale od proroków w zasadzie oczekuje się, żeby ich życie, ich owoce były zgodne ze Słowem Bożym. Zwróciliście na to uwagę? Od proroków się wymaga, żeby ich życie było zgodne ze Słowem Bożym. Od dzieci Bożych może się wymagać czego? Żeby się uczyły, żeby się uczyły, żeby się uczyły. Nie tylko tego się wymaga od dzieci Bożych. Od dzieci Bożych wymaga się tego, by się uczyły i żeby wprowadzały to w życie. żeby to po prostu było widać w ich życiu, że oni to robią, że konkretnie to robią. Kochani, tu jest powiedziane o ludziach, którzy w imieniu Jezusa Chrystusa prorokowali, w imieniu Jezusa Chrystusa demony wyganiali i w imieniu Jezusa Chrystusa czynili wiele cudów. Jeżeli widzicie takiego człowieka wierzącego, który w imieniu Jezusa Chrystusa wygania demony, prorokuje, w imieniu Jezusa Chrystusa czyni cuda, to co byście o takim człowieku powiedzieli? Idealny, święty chrześcijanin, prawda? To jest dopiero sprawiedliwy, święty mąż Boży, prawda? Jakbyście spotkali takiego, co cuda czyni? W imieniu Jezusa Chrystusa. Demony wygania i prorokuje. To co byście o nim powiedzieli? Z zachwytu by wam się usta otworzyły, prawda? Wow! Jaki wspaniały chrześcijanin! A co Jezus Chrystus o nim powiedział, o takim człowieku jednym? A wtedy im powiem. Nigdy was nie znałem. Dlaczego? Bo czynicie bezprawie. Czynicie bezprawie. Wiecie, na czym bezprawie tych ludzi polegało? Na tym, że czynili wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, ale życie ich było zaprzeczeniem mocy Ducha Świętego. Życie ich zupełnie nie szło w parze z tym, co czynili w imieniu Jezusa Chrystusa. Zupełnie nie szło w parze. Możecie powiedzieć, a jakżeż to możliwe? Ano, jest to możliwe i chciałem podać tutaj przykład, ale widzę, książka znikła. Ktoś już kupił. Wiecie, Boży Generałowie, taka książka. A możecie tam sobie przeczytać. Bardzo dużo jest takich ludzi. A, no właśnie, już jest winowajca, on kupił. Także jak będziecie chcieli, to możecie się zapytać, co tam jest napisane. Tam jest opisane, kochani, o takich ludziach, którzy w imieniu Jezusa Chrystusa wielkie cuda czynili. A życie ich w pewnym momencie poszło w maliny. Zupełnie gdzie indziej niż powinno iść. Dlaczego? Ano, kochani, bo chrześcijanin nigdy nie jest zwolniony od tego, by po starcie dalej biec. Kochani, szeroka jest brama. Dużo jest ludzi, którzy tą bramę szeroką znajdują. Przestronna i wygodna jest droga. Po co droga jest zaraz za bramą? Po to, żeby po niej całą szerokością iść, prawda? Całą szerokością. Moja jest cała droga, tak? Albo tak, albo jeszcze inaczej. Szedłem sobie spokojnie drogą, a ludzie mi ręce podeptali. No różne są możliwości chodzenia po drodze, prawda? Różne są możliwości. Także, kochani, bądźmy uważni, jak idziemy, bo to jest ważne. Przez bramę przeszliśmy i co robimy? A może tarasujemy przejście, że nikt inny, jak przez wąską przejdziemy i dalej nie pójdziemy, to jakby sami nie wchodzimy i nikomu innemu nie pozwalamy wejść, bo ciasno jest. Nie można stać od razu przy bramie, jak się tylko przejdzie. Trzeba iść. Trzeba po prostu dalej iść. I chrześcijanie są przeznaczeni do tego, żeby iść w imieniu Jezusa Chrystusa, czynić rzeczy i stawać się w życiu swoim podobnym do Jezusa Chrystusa. Tak Słowo Boże mówi, stając się podobnym do Niego, podobnym w postępowaniu naszym. W Łukasza w 13 rozdziale, 24 wersecie jest powiedziane: walczcie, aby wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Możecie zapytać, ale czemu nie będą mogli? Jak to nie będą? Będą chcieli i nie będą mogli? Ja przeczytałem świadomie, tak jak jest to umieszczone w naszej Biblii, bo w oryginale, tutaj na początku właśnie to walczcie, aby wejść, jest tam w oryginale dokładnie powiedziane, walczcie o to, aby wejść, ale oryginał też podaje, że ta końcówka, w której tu jest napisane, ale nie będą mogli, Wiecie, o czym mówi? Nie będą mogli znaleźć tej bramy. Będą szukać tej bramy, ale nie będą mogli jej znaleźć. W jaki sposób się znajduje wąską bramę? W jaki sposób znajduje się małe rzeczy? Małe, malutkie, niepozorne, nie rzucające się w oczy. Jak ci z ręki wyleci coś, co jest duże, to nie musisz tego specjalnie szukać, prawda? Ale jak masz malutką śrubeczkę i akurat ją masz gdzieś wkręcić i ona wymsknęła ci się z rąk, posłyszałeś tylko, że gdzieś na podłogę poleciała. Jak masz ją znaleźć? Co robisz, żeby ją znaleźć? Stajesz na kolana, a czasami jeszcze się kładziesz, przyświecasz sobie jeszcze mocno, ręką próbujesz wymacać ją, gdzie to jest, łapiesz, przyglądasz się, wołasz jeszcze innym, chodźcie tutaj, pomóżcie mi szukać, tylko ostrożnie, ostrożnie, żeby jej gdzieś tam dalej jeszcze nie zatoczyć. I w końcu szukacie, 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 jest, jest, tak się znajduje wąską bramę. Trzeba na kolana poprosić jeszcze innych, żeby pomogli znaleźć, tak? I w końcu znajdujesz. O, zarośnięta, zupełnie zarośnięta. O, jeszcze trzeba troszkę odkuć, bo tutaj tak troszkę to zarosło mocno i trzeba poobcinać. O, dało się otworzyć. Jest droga nawet. O, jaka zarośnięta. Ale wchodzimy, prawda? Wchodzimy. A żeby wejść, to co się okazuje? Że trzeba się schylić, żeby wejść, tak? Znowu na kolana i wchodzimy. A jak wchodzimy, no to już jesteśmy na tej drodze. Czy koniec już? Nie początek zbawia, ale koniec, prawda? Koniec zbawia. Czy zbawienie to jest coś takiego, co dopiero dostaniesz na końcu? Nie. Zbawienie dostajesz już przy samym wejściu. Ale polega rzecz na tym, żeby je jakoś donieść do końca. Dostajesz je na samym początku, przy bramie, ale je musisz donieść do końca. Kto wytrwa do końca, kto doniesie zbawienie do końca, ten będzie zbawiony. Zbawienie masz, ale je musisz donieść. Donieść, żeby być zbawionym. Kochani, Słowo Boże w 1 Tymoteusza, w 6 rozdziale, 12 wersecie mówi: staczaj dobry bój wiary. Dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 7 werset mówi: dobry bój bojowałem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Widzicie, jakie mamy zadania? Dobry bój polega na tym, że dokończysz biegu i wiarę zachowasz. Nie utracisz wiary. Kochani, dobrze jest wspominać o tym, co Jezus Chrystus dla nas uczynił, prawda? Jest miło powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus narodził się w Betlejemie. Jest to dobra wieść. Dobrze jest powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus żył. Że Jezus Chrystus został na obrzezanie przyniesiony do świątyni. Że Jezus Chrystus jako 12-letni młodzieniec był w świątyni i już okazało się, że był bardzo mądry w słowie, w zakonie. Dobrze jest porozmawiać o tym, że Jezus Chrystus w pewnym momencie przeszedł przez taki moment, w którym stąpił na Niego Duch Święty, prawda? Dobrze jest powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus w triumfie wkraczał do Jerozolimy i słali przed jego nogami, przed tym osiołkiem, na którym jechał, te palmy, prawda? Dobrze jest o tym mówić. Niedobrze jest mówić, że został ukrzyżowany. Ale znowu dobrze jest mówić, że zmartwychwstał, prawda? Dobrze jest mówić. I to wszystko jest prawda. I to wszystko jest wspaniałe. Ale Jezus Chrystus ze swej strony wszystko, co do Niego należało, uczynił. I teraz wiesz, na co oczekuje? Nie na to, że będziesz świętował każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok tego, co On tutaj na ziemi robił. Wiesz, na co oczekuje? Ja ze swej strony zrobiłem wszystko. Teraz kolej na Ciebie. Teraz Ty zrób wszystko. I to wcale nie o mnie chodzi, o Ciebie chodzi. Zrób dla siebie wszystko, co jest możliwe, żeby wejść do Królestwa. Zrób dla siebie wszystko. Jeśli będziesz wszystko dla siebie robić, żeby wejść do mojego Królestwa, okaże się, że robisz bardzo dużo dla mnie. Robisz dużo dla mnie. Bo nie można robić dla siebie wszystkiego, co służy służy Twojemu zbawieniu, jednocześnie nie być oddanym Bogu. Kochani, Słowo Boże jest jasne i powinniśmy na nie patrzeć jak na jasne słowo. 1 Koryntian, 9 rozdział, od 25-27 wersety mówią, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja tedy tak biegnę, nie jakby bez celu, tak boksuję, nie jakbym powietrze okładał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Filipian, 3 rozdział, 12 werset. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 22 werset. Tu jest mowa o tym, że uczniowie, że apostołowie zwiastowali Słowo Boże i dalej mówi, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, tu gdzie jest użyte słowo dusze, tam w greckim Nowym Testamencie jest użyte słowo psyche. A psyche to jest psychika nasza, nasz umysł. A inaczej mówiąc, że słowo jest głoszone do was i uczniowie, apostołowie wtedy głosili do ludzi, wiecie po co? Po to, aby utwierdzić nasze umysły. Aby nasze umysły były utwierdzone, żebyśmy byli przekonani o tym, że coś jest słuszne i że należy właśnie w taki sposób postępować i w tym kierunku zmierzać. Żebyśmy byli o tym przekonani, bo my mamy być przekonani o tym, jaka jest Boża droga, jaka jest Boża prawda, w jaki sposób chodzimy po tym świecie. I to jest niezwykle ważne. Bo kochani, gdybyśmy chcieli przytoczyć teraz przykład z Ewangelii Łukasza, z 8 rozdziału, możecie sobie w domu ten cały fragment przeczytać od 40 do 56 wersetu. Ja tylko zacytuję w zasadzie dwa wersety z tego fragmentu, ale żebyście mieli dobry obraz, przeczytajcie sobie w domu, to jest dobre słowo. To jest słowo, gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali, a oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Wiecie, o co mu chodziło? Chodziło o to, i te dwa wersety teraz czytam, Jair miał córkę, jedynaczkę. Miał córkę, jedynaczkę. W wieku około 12 lat. A ta umierała. Możecie sobie wyobrazić teraz taką sytuację? Miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. Naprawdę tragedia. Rozpacz. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok, wiecie jak długo? Od 12 lat. Też od 12 lat. Jest powiedziane, od 12 lat miała krwotok i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. A co z córką Jaira? Wiecie, co się stało z córką Jaira? Umarła. Umarła. A co dalej się stało? Jezus Chrystus wszedł do tego domu i w zmartwych wzbudził ją. Te dwie sytuacje zakończyły się wspaniale. Córka Jaira, jedynaczka, 12-letnia, która umierała i umarła, została zmartwychwzbudzona. Może być większa radość? Tam dalej jest napisane, że rodzice, jak to zobaczyli, to osłupieli. Po prostu osłupieli. Nie wiedzieli, co mają robić. Jak to się mogło stać? Umarła, naprawdę nie żyła. Jezus Chrystus, nawet taka dziwna sytuacja, zbliża się tam, a tam lament, krzyk, płaczą wszyscy, bo już zmarła, a Jezus Chrystus do tych ludzi mówi, nie płaczcie, bo ona śpi, a nie umarła. Co oni wtedy? Zaczęli się śmiać, wyśmiewać Jezusa. On jest jakiś nienormalny, on nic nie rozumie z tego wszystkiego. Jak zasnęła? Co my nie widzimy? Co my nie umiemy poznać, że ktoś umarł? Rodzice to słyszeli, rodzice to widzieli i te śmiechy, i te szyderstwa. Widzieli to wszystko i śmierć swojej córki widzieli, ale w osłupienie popadli. Byli zadziwieni. To ich zaszokowało kompletnie. Dlaczego? Bo ich córka zaczęła żyć. Ta martwa córka zaczęła żyć. Kobieta 12 lat chorowała. Nikt nie mógł jej pomóc. Wszystkie pieniądze oddała, żeby jakiś lekarz jej pomógł. Nikt nie pomógł. Dotknęła się do Jezusa Chrystusa. I wiecie, tu też prawo zostało złamane. Bo kobieta, która w takiej chorobie była, też nie mogła pomiędzy ludźmi się znajdować. Musiała być w odosobnieniu. Wiecie, dlaczego ona bała się przyznać się do tego, że to ona się dotknęła? Bo ona wiedziała, że to jest potępiające, że to nie wolno było tego zrobić. Ona musiała się przyznać, że złamała prawo. Złamała ogólnie przyjęte prawo, mojżeszowe prawo, złamała. I dlatego ona cała drżąc przybliża się, co on mi teraz zrobi. Przecież mnie mogą ukamionować teraz. W zasadzie mogą ukamionować. Jezus Chrystus ani sam nie ukamionował, ani nikomu nie pozwolił ukamionować. Ale pochwalił ją, powiedział, twoja wiara ciebie uzdrowiła. Ale wiecie, co w tych przykładach chciałem podkreślić? Te 12 lat. I jeden przykład 12 lat, i drugi przykład 12 lat. W tym samym momencie ta kobieta zaczęła chorować, jak ta dziewczynka się urodziła. I 12 lat czekały. Te dwie kobiety, ta młodziutka i ta dorosła kobieta, czekały na spotkanie z Jezusem. Czy ta śmierć miała być na hańbę, czy na smutek? Na chwałę Bożą. A czy ta choroba tej kobiety, chociaż 12 lat musiała cierpieć, to była na hańbę, na szkodę, czy na chwałę Bożą? Zobaczcie. W tym samym momencie Bóg zadecydował. Dwa przypadki chcę, aby teraz wystąpiły, a na końcu pokażę, jaki jestem dobry, jaki jestem miłosierny i jak ja pomagam ludziom. Zobaczcie, dwa przykłady specjalnie przygotowane na ten sam moment, na ten sam czas, na to samo miejsce. Dwie różne osoby, dorosła i dziecko. Przygotowane na jeden czas, na jeden moment, aby się okazała chwała Boża. Tylko chwała Boża może się w różny sposób objawić. Chwała Boża objawiła się, kiedy Egipcjanie ścigali naród izraelski i wjechali do Morza Czerwonego, żeby ścigać naród izraelski i wszyscy tam potonęli. Okazała się chwała Pańska. To, że na Egipt spadły plagi. Okazała się chwała Pańska. W Nowym Testamencie apostoł Paweł o tym pisze i mówi, a co, jeśli bym chciał wzbudzić takiego na przykład Faraona, tylko po to, żeby moją chwałę okazać, ale w taki sposób, że to nie na korzyść jemu będzie. Dlatego, kochani, nasze umysły pozostajmy otwarte na Boże Słowo. Żeby się nie okazało, że jak okazuje się chwała Pańska w naszym życiu, to jest na naszą szkodę. Żeby się nie okazało, że to jest na naszą szkodę. Ale niech chwała Pańska w naszym życiu okazuje się w takiej sytuacji, abyśmy doznawali wspaniałego Bożego działania, cudownego uzdrowienia, wspaniałej Bożej pomocy, abyśmy nie okazali się ludźmi, którzy doznają uszczerbku na swoim honorze, na swoim zdrowiu, na swoim życiu, na swojej rodzinie, na swojej pracy, bo chwała Pańska się objawiła. W jaki sposób w naszym życiu chwała Pańska ma się objawić ku uwielbieniu Boga, a jednocześnie na naszą korzyść? Jeśli prostą rzecz uczynimy, jeśli zrozumiemy umysłami naszymi, kochani, naszym rozumem. Każdy z was ma rozum dany przez Boga. Każdy z was go ma. Macie? Trzymajcie każdy swój. Trzymajcie sobie swój rozum, kochani. To jest ważny rozum. I wy, jak do was mówię, słyszycie. I kochani, Słowo Boże mówi, że kiedy mówisz do człowieka mądrego i zaczynasz mu zwracać uwagę i zaczynasz go napominać, to dla niego jest większa kara niż dla głupiego człowieka 100 batów. Mówisz do niego, a on rozumie. Wy rozumiecie, do was się mówi i wy rozumiecie. Macie cenne umysły. I wiecie, co z tymi naszymi umysłami mamy robić? Ano, kochani, zacząć stosować taką zwykłą, prostą zasadę pracy u podstaw. Taką prostą zasadę. Konsekwentnie, pomalutku wdrażać Słowo Boże w nasze życie. Pomalutku, po troszeczkę wdrażać Słowo Boże w nasze życie. Jak jest Boża rada dla naszego życia? To zacząć pomalutku starać się walczyć o to, żeby to słowo było wprowadzone w moim życiu. Tak, kochani. Wtedy Słowo Boże nie będzie jak grochem o ścianę. Nie. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy w cudowny sposób doznawali olśnienia za każdym razem, tak jak w momencie nawrócenia. Olśnienie i raptownie byłem taki, no tak w moim życiu to wszystko źle wychodziło i denerwowałem się, przeklinałem i to robiłem, tamto robiłem, no zbudziłem się rano i wszystkiego tego nie robię. Nie, kochani, to tak nie jest. To nie jest tak. W niektórych sytuacjach w cudowny sposób Bóg nam pomaga, tak, zgadza się, na przykład z uzdrowieniami, prawda? Jestem chory, raptownie Bóg mnie uzdrowił. A czasami używa lekarza, by pomalutku, po troszeczkę. Ja się modlę o mądrość dla lekarza, Bóg mądrości lekarzowi udziela i w taki sposób dochodzę ja też do zdrowia. Kochani, czasami daje nam rozum, żebyśmy zaczęli pracować nad sobą, żebyśmy zaczęli walczyć o siebie, żebyśmy naprawdę wkładali wysiłek w to, żeby coś nam wyszło, prawda? Tak. Pół kilograma po pół kilograma po kilogramie, tak i tak po troszeczkę, prawda, konsekwentnie. Bóg nam daje rozum, żebyśmy coś tam zrobili. Prawda? Tak to jest. No tak to jest. No nie ma inaczej w naszym życiu. Bóg tak chce, żebyśmy tak konsekwentnie, takiej pracy u podstaw, pewne rzeczy w nasze życie wprowadzali. Żebyśmy nie dawali się ponieść wirowi tego świata, bo to jest tak w życiu, jak jest z naszymi takimi zwykłymi rzeczami, prawda? Bałaganu nie trzeba robić, prawda? A porządek trzeba zrobić, prawda? Ale jakbyś nic nie robił, nic, nie bałaganił, nic. Czy też nie trzeba będzie nic robić? No właśnie. Właśnie. I tak samo jest z naszym życiem. Jeżeli pozostawisz swoje życie zbawione przez krew Jezusa Chrystusa omyte, zostawisz wyczyszczone serce, to co się zrobi? Słowo Boże na ten temat mówi. Jeśli serce jest wyczyszczone i nic dalej nie robisz z tym, kurzu tam się nazbiera pełna, a później się jeszcze znajdzie taki jeden cwaniaczek, który przyjdzie z kumplami. I już później stan będzie gorszy niż przed oczyszczeniem. No taka jest prawda. Tak rzeczywiście jest w naszym życiu. Jeśli nie dbamy o nasze życie duchowe, to takie są konsekwencje. Najpierw się zakurzy, później się jeszcze inne rzeczy zrobią, a później coś takiego, co się nazywa pożądliwość, swoje owoce zacznie tam wkładać. To zacznie rosnąć, kiełkować, rosnąć i wyda owoc. A owoc nie będzie dobrym owocem. Nie będzie. Dlatego, kochani, zwróćmy uwagę na to, co mówi do nas Bóg. Słowo Boże ma być konsekwentnie, pomalutku, po troszeczkę wdrażane w nasze życie. Ma być wprowadzane. Jeśli uznasz coś, masz rozum, myśl. Jeśli uznasz coś za właściwe, siedzisz na nabożeństwie, słuchasz Słowa Bożego i w pewnym momencie przychodzi ci taka myśl. Dobrze mówi. Dobrze mówi. Jeśli już dojdziesz do takiego zdania, że dobrze mówi, to właśnie to sobie zapisz i to zacznij wprowadzać w życie. Nie od razu, nie jak nożem uciął, ale zacznij konsekwentnie, pomalutku, każdego dnia po troszeczkę wprowadzać to w życie. Zapisz to sobie, bo zapomnisz. Wyjdziesz stąd, to na zewnątrz są ptaki niebieskie, które wydziobią ci to wszystko. W Słowie Bożym jest tak powiedziane. Takie małe demonki, które latają, one ci wszystko wydziobią. Wszystko. Nic ci nie zostanie. Troska o byt codzienny, a nastawione tam mięso, no ciekawe, czy się załączyło, ciekawe, czy tam się piecze, a czy się nie spaliło już, a to i ta, a jeszcze się miałem dzisiaj spotkać z tym i z tamtym, a jeszcze miałem z tym, żeby nie zapomnieć, a co Słowo Boże tam było, no już nie pamiętam. No. Dobre było, tak, było dobre, tak. Dobre było, nawet się zgadzałem z tym, dobrze chłop mówił, ale... No, akurat już nie pamiętam, no, ale dobrze było, dobrze było. I ja się dobrze czułem też na tym zgromadzeniu, tak. Inni widziałem też się dobrze czuli i krzesła już wygodne są w zborze, można posiedzieć i światło już jest zupełnie tak, tak przyzwoicie jest, tak, już całkiem przyjemnie. No, i ciepło jest, tak, no, także już jest w porządku, no, tak. Kochani, ogólne wrażenia też się liczą, myślicie, że nie? One są ważne. Ja nie mówię, że palmy nie są ważne, to ogólne wrażenie jest dobre. Dobre jest, ja nie mówię, że jest złe. Nie mam nic przeciwko temu, nie mam nic przeciwko choince na święta Bożego Narodzenia, bo niektórzy mają, mówią, nie, to nie, absolutnie, to pogański zwyczaj. Nie, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ozdoby mieć. Ale wiecie, najważniejsze jest to, co w sercu. Najważniejsze jest to, co w umyśle naszym zostanie. A umysł nasz to nie śmietnik. I to nie jest tak, że zgarniasz tam wszystko i później się to tam posegreguje. Musisz najpierw posegregować. A wtedy zdecydować, czy coś zostaje wyrzucone, czy coś zostanie na półkę położone. Najpierw. Nie robisz tak, że wszystko, wchodzisz do kuchni, trzeba uporządkować. Podstawiasz kosz na śmieci pod stół i zgarniasz wszystko. A jak będzie trochę czasu, to wyjmiesz wszystko z kosza i ta widelec to na półkę, talerz to do zlewu, a to tam później uporządkujesz się z kosza, wyjmiesz, tak? Kochani, najpierw porządkujemy, najpierw segregujemy, a wtedy decydujemy, czy coś wyrzucamy, czy nie. Słyszysz słowo i mówisz, że to jest dobre słowo, jakiś tam fragment, ja nie mówię całe, jakiś tam szczegół, coś cię dotknęło. Zapisz to sobie, naprawdę to sobie zapisz. Jeśli nie masz akurat nic do pisania, komórki teraz nawet nagrywają. Weź, włącz tą komórkę, niech ci nagra. Nagraj to sobie. A jeśli już nie masz żadnego innego wyjścia, no nie wziąłeś ze sobą komórki, albo ją wyłączyłeś, nie zdążysz już włączyć. Nie masz nic do pisania. No, nie ma problemu. Tam widzisz nad tablicą? www.wjezusie.pl. Tam będziesz mógł znowu posłuchać to, co słuchałeś tutaj. Możesz sobie tam znaleźć w internecie, włączyć kazanie i przesłuchać jeszcze. Było dobre, jeszcze raz posłucham. Jeśli nie zapisałeś. Ale najlepiej zapisz po prostu. To jedną rzecz, która cię dotknęła i wprowadzaj to w życie. Zobaczysz, ile zmian będzie w twoim życiu. Zobaczysz, ile Bóg uczyni w twoim życiu. Zobacz, setnik, zwykły Rzymianin, rzymski żołnierz, najeźdźca, wiecie, okupant. Pomalutku słuchał o tym Jezusie wieści, słuchał. Słuchał, co ten Jezus mówi, jak się zachowuje. Wiecie, jakie wnioski z tego wyciągnął? On konsekwentnie zapamiętywał to, co mu było potrzebne. Ja wysyłam żołnierzy, mówię, idź i idzie. To teraz, wiecie, wykoncypował sobie, pomyślał tak sobie, aha, jak ja tak mogę powiedzieć do mojego żołnierza, on idzie, więc to jest ten, który ma władzę, bo widzę w jego zachowaniu, on ma władzę nad chorobami. Ma władzę, ma moc nad chorobami. To jak ja mówię, mam władzę i mam moc nad żołnierzami, mówię idź i idzie, to jak on ma moc nad chorobami, to powie do choroby idź i pójdzie. To ja pójdę do niego. Wyciągnął prosty wniosek i skorzystał z tego. Rzymianin, przecież Jezus Chrystus nie chciał pogan uzdrawiać. A tutaj nawet nie dyskutował. Nawet nie rozmawiał z nim, nawet nie powiedział, ty Rzymianin, do mnie przychodzi, co ty człowieku. To ty nie wiesz, że ty jesteś okupant, a jestem Żyd i ja z tobą nawet przebywać nie chcę razem. Nawet z nim nie rozmawia. Nawet nie dyskutuje. Powiedz tylko słowo. O, widzicie? Patrzcie. Widzicie? Powiem to słowo. Idź. Idź, niech ci się stanie. Idź. Czy ten człowiek dyskutował dalej z Jezusem? Panie, ale na pewno, słowo harcerza, ta na pewno się tak stanie, na pewno tak będzie, ale na pewno jak przyjdę, to już będzie uzdrowiony? Nie. Nie. Idę. Dziękuję, idę. Naprawdę, Panie, dziękuję. Przychodzi do domu i co? Chory sługa dalej, ojejku, co to będzie? Nie. Sługa był uzdrowiony. W tym momencie, kiedy Jezus Chrystus powiedział, idź, idź, niech ci się stanie. Kochani, jeśli z takim pragnieniem będziemy przychodzić do Pana, będziemy wyciągać w odpowiednie wnioski z tego słowa, które do nas trafia. Bo wiecie, nie całe słowo jest zawsze do każdego z nas przeznaczone. Całą godzinę, jaką głosił, to wszystko to do mnie. No nie, nie. Czasami to jest tylko jedna myśl, jedno zdanie. Czasami to jest tylko jedno słowo. Idź, idź. Albo buduj. Albo połóż się. Albo wstań. Proste słowo. Czasami jedno słowo jest dla mnie. Konkretnie dla mnie. I ty przychodzisz po to, żeby od Pana wziąć. Oczekujesz na to słowo. Ten człowiek oczekiwał na to słowo, na to konkretnie jedno słowo. Czekał i usłyszał to słowo. Jeśli ty usłyszysz to słowo, to idź i zrób to, co to słowo mówi. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w mocy Ducha swojego świętego. Niech was namaszcza, niech was napełnia, niech was używa w swoim królestwie. A może was używać w różnych miejscach, w różnych. Nie tylko tu w kaplicy. Wiecie, używanie przez Boga to nie tu, o, stanąć. Ja jestem używany przez Boga. Możesz być używaną osobą, czesząc włosy czyjeś, czyszcząc buty czyjeś, naprawiając czyjś samochód, ucząc się w szkole, możesz być osobą używaną przez Boga. W tym miejscu, gdzie cię Pan postawił. Tylko słuchaj, co do ciebie mówi Bóg. Słuchaj. Nie zamykaj swojego umysłu. Nie zamykaj, bo jak zamkniesz umysł, to nie posłyszysz, co Pan do ciebie mówi. Bo Bóg przemawia do nas, może do nas przez ducha mówić, bezpośrednio do naszego ducha, ale używa tego sposobu niezwykle rzadko. Wiecie dlaczego? Bo po to nam dał rozum, żebyśmy go używali. Jeśli nie będziesz używał twojego rozumu, zardzewieje. Zardzewieje, do niczego się nie nada. Ćwicz umysł. Ćwicz, naprawdę ćwicz swój umysł. I jak słuchasz Słowo Boże, to w tym momencie nie wyłączaj swojego umysłu. Ćwicz go. Ćwicz. Niektórzy wyłączają. Zamykają oczy, wyłączają umysł i są w błogim stanie na nabożeństwie. No, też dobrze. Zrelaksować się też czasem trzeba, ale Już w tym momencie, kiedy się obudzisz, to już przyjmij to, co Pan do ciebie mówi. Bo to jest ważne. I niech was Pan prowadzi. Amen.